Otwórzcie więc 9 rozdział Apokalipsy i przypominam, że rozważamy drugie biada. A to drugie biada rozpoczyna się od 13 wiersza, gdy zatrąbił szósty anioł. I pamiętacie, o czym mówiliśmy. Mówiliśmy, że w momencie, gdy zatrąbił szósty anioł, gdy rozpoczęło się to drugie biada, to rozpoczęło się ono od uwolnienia czterech okrutnych aniołów. A ci uwolnieni czterej aniołowie pociągnęli za sobą, wyprowadzili albo przewodzili, stali jakby na czele potężnej armii. Armii składającej się z konnicy. Ta armia liczyła około 200 milionów żołnierzy. A więc potężna konnica, o której mowa jest w 16 wierszu, potężna konnica wynosząca około 200 milionów. Trzeba zdać sobie sprawę, że to jest symboliczne przedstawienie, że to nie była konnica jako taka, a więc, że nie były to konie, bo konie takich możliwości nie mają, o jakich mówią dalsze wiersze, że nie mogła to być konnica także i dlatego, ponieważ gdyby to była konnica, to jeźdźcy, tak jak to zawsze bywało, walczyliby mieczami, dzidami albo pikami. Tymczasem przypatrzcie się dokładnie temu tekstowi, przypatrzcie się tekstom, wierszom poniżej, wierszowi 19, że to nie jeźdźcy walczyli. Nie widzimy, aby jeźdźcy władali mieczami, posługiwali się dzidami, mieczami albo czymś w tym rodzaju, ale rzecz niebywała. Kto walczył? Konie walczyły. Konie walczyły. Tak, to prawda, że kiedyś, kiedy się posługiwano końmi w walce, że one także pomagały rycerzom, kiedy walczyli. Ale tutaj rycerze są zupełnie jakby wyłączeni z akcji. W ogóle niczego nie robią, natomiast konie sieją spustoszenie. I wielu biblistów uważa, że chodziło Janowi o pokazanie walki toczonej przez czołgi, przez pojazdy opancerzone i jakieś działa samobieżne. Bo przecież ci, którzy siedzą w czołgach, oni de facto nie walczą. No, nie widać w każdym razie tego, by oni cokolwiek czynili. Oni tylko manipulują odpowiednim sprzętem. Natomiast to działa tych czołgów sieją spustoszenie. I popatrzcie, że tutaj jest powiedziane, że z pysków tych koni i z ogonów tych koni zagrażało ludzkości niebezpieczeństwo. A zatem najprawdopodobniej chodzi tu o współczesny sprzęt z pola walki. Nie o konnice, ale o czołgi, o, tak jak powiedziałem, działa samobieżne i jakieś tam jeszcze inne pojazdy, które antychryst w czasie okresu wielkiego ucisku wymyśli i wyprodukuje. To zapytacie, to dlaczego Jan nie napisał czołgi, nie napisał działa, nie napisał jakieś tam, nie określił tego sprzętu współczesnym językiem. No, ciekaw jestem, kto by z ludzi żyjących współcześnie Janowi zrozumiał, co to jest czołg. Kto by zrozumiał, co to jest działo. Jeszcze wtedy ludzie zupełnie pojęcia o tym nie mieli. A więc Jan posługuje się tu językiem zrozumiałym dla ludzi jemu współczesnych. Ale my się domyślamy, że chodziło o coś zupełnie innego, a nie o konie. Wyobraźcie sobie teraz, ile Wyobraźcie sobie teraz, ile musiało być tej zbroi, skoro armia liczyła 200 milionów. Załóżmy, że są to czołgi. Ja nie wiem, jak liczna jest obsada czołgu. No, załóżmy, że 5 osób. No to teraz sobie wyobraźcie, ile tych czołgów musiało być. Skoro 5 żołnierzy prowadzi i obsługuje czołg, a armia liczyła 200 milionów. Takiej armii chyba jeszcze nigdy do tej pory nie było. Były armie iluś tam milionowe, setki tysięcy, ale 200 milionów, takiej armii jeszcze nie było. A ta armia, według wyliczeń biblistów, tyle będzie liczyć żołnierzy. I na skutek działania tych koni, powiedzmy tej walki, jaka się będzie toczyć, powiada także Boże Słowo, że zginie około 2,5 miliarda ludzi. A więc tylu ludziom wyrządzą szkody. W wierszu 18 jest powiedziane, że wyginęła trzecia część ludzkości. Ja jestem słaby w matematyce, więc boję się, żebym nie popełnił jakiegoś błędu, ale z wszystkich poprzednich tragedii, jakie nawiedzały ludzkość, a więc tych także poprzednich śmiercionośnych działań, łącznie doliczają się bibliści, że zginie około 2,5 miliarda ludzi w tym właśnie tylko okresie. W tym tylko okresie zginie taka masa ludzi. Ale powiedzmy sobie otwarcie, że nie zginą wszyscy. Jeszcze jakaś znacząca liczba mieszkańców, ludzi żyjących w owym czasie pozostanie. I ciekawą rzeczą, nad którą się dzisiaj będziemy właśnie zastanawiać, jest, jak ta pozostała grupa zareaguje. Jaka będzie ich postawa po tych dramatach, które się wydarzały i wcześniej, i w tym 9 rozdziale. Czy ktokolwiek się może ocknie, opamięta? Czy ktokolwiek dojdzie do takiej oto refleksji? No, rzeczywiście jest Bóg, no muszę zmienić swoją postawę. Muszę zmienić swoje życie. Muszę żyć inaczej. To wszystko, co się wcześniej wydarzało, a czego byłem świadkiem, bo to przecież będą ludzie żyjący w tym czasie i to za ich pokolenia się będzie wydarzać, dowodzi, że Bóg jest Bogiem potrafiącym także wylewać sąd na odstępczą ludzkość. Jaką więc postawę będą reprezentować pozostali mieszkańcy ziemi? Jaką? Odpowiem. Postawa ich będzie jeszcze raz dowodzić, że najprzewrotniejsze jest serce człowieka. Że człowiekowi tak trudno jest odwrócić się od grzechu, a zwrócić się do Boga. Bo zauważcie, jak postępowali ci ludzie, mimo tej tragedii, jaką siały, tego spustoszenia, jakie czyniły te zastępy koni, o których czytamy w 19 wierszu i w poprzednich wierszach. Nas dzisiaj, kochani, interesować będzie i omawiać będziemy dwa wiersze i interesować będą dwa wiersze. Wiersz 20 i wiersz 21. Bo te dwa wiersze pokazują nam, jaki jest człowiek, jak twardy, jak harde jest jego serce, jak niepokutujące jest jego serce. Gotów jest na wszystko, ale nie jest gotów, aby otworzyć się na Boga i zaufać Bogu. Czytajmy wiersz 20 i 21. Oto czytamy w wierszu 20, że pozostali ludzie, ziemia została przetrzebiona, pozostali ludzie, którzy nie zginęli od tych plag. Ziemia została przetrzebiona. Tak bardzo niewielu mieszkańców jeszcze się zachowało. Tak wielu zginęło. Ale popatrzcie, co mówi dalej Biblia, że ci, którzy pozostali, którzy nie zginęli od tych plag, czyż nie budzi naszego zdumienia fakt, o którym mówi dalej Biblia? Nie odwrócili się od uczynków rąk swoich. Zaznaczam, nie dobrych uczynków, ale od uczynków. A jakie to były te uczynki ich rąk, zaraz zobaczymy. Żeby ktoś nie myślał, że tu chodzi o dobre uczynki. Już wielokrotnie z tego miejsca świadczyłem, na podstawie Bożego Słowa, że my wszyscy zostaliśmy powołani do dobrych uczynków. To znaczy, nie poprzez uczynki osiągamy nasze zbawienie. Zbawienie osiągamy z łaski, jak mówi Paweł apostoł w liście do Efezjan w 2 rozdziale. Ale po uzyskaniu zbawienia jesteśmy zobowiązani do praktykowania dobrych uczynków. A cały zbór powiedział amen, my to rozumiemy. A więc zobligowani jesteśmy do robienia dobrych uczynków. Popatrzcie, Pan Jezus powiedział, że nawet szklanka przysłowiowej zimnej wody podana potrzebującemu nie będzie mu, temu, kto usłużył, zapomniana. I jest wiele miejsc w Bożym Słowie, które zachęcają nas do tego, abyśmy otrzymawszy zbawienie z łaski, nasze życie ubrali w dobre uczynki. Że przypomnę Dorkę z Dziejów Apostolskich. Tabitę inaczej, w zależności od tego, jakim językiem ją nazywamy. Dorkę, Tabitę. Czymżeż życie tej skromnej dziewczyny się charakteryzowało? Dobrymi uczynkami. I takich przykładów aż nadto mamy w Piśmie Świętym. Dlatego nie wolno być obojętnym. Nie wolno poprzestawać na tym, jestem zbawiony, hulaj duszo. Niczego więcej mi nie potrzeba i nic nie będę robił. O, kiedyś możemy, jeśli taką postawę zajmujemy, usłyszeć sługo zły i leniwy. Służebnico zła i leniwa. A więc pamiętajmy, że Bóg oczekuje od zbawionych dobrych uczynków. My nie mówiliśmy, bo to nie wchodziło w zakres apokalipsy i to nie wchodzi w zakres apokalipsy, ale z innych ksiąg Nowego Testamentu wynika, że kiedyś wszyscy staniemy przed sądową stolicą Chrystusową. Paweł o sobie mówi, wszyscy my, siebie w to wliczając, staniemy przed sądową stolicą Chrystusową. Drugi list apostoła Pawła do Koryntian. Wszyscy staniemy. Ja, mówi Paweł, stanę i wy staniecie przed sądową stolicą Chrystusową. Po co? Po co? Aby każdy z nas otrzymał nagrodę za co? Za to, co czynił w ciele. Dobrego lub złego. Za złe, leniwe postępowanie będzie nagana. Wobec wszystkich aniołów w niebie, miliardów zbawionych, będzie nagana. Sługo zły i leniwy. Natomiast za dobre uczynki, czynione w ciele, będzie, powiada Paweł, nagroda. Będzie nagroda. Nie o takich uczynkach wszakże tutaj Jan powiada. Nie o takich uczynkach. Tu mówi Jan o drugiej kategorii uczynków. Bo tą samą ręką, którą możesz podać przysłowiową szklankę zimnej wody, ciepłą zupę, możesz kogoś dźgnąć nożem. I właśnie o tych uczynkach Paweł mówi. Tą samą ręką, którą możesz podać potrzebującemu 5 złotych, by sobie mógł kupić chleb, możesz sięgnąć do kieszeni, by komuś coś ukraść. Nieprawdaż? O tych uczynkach Jan powiada, że ci ludzie nie odwrócili się od uczynków rąk swoich, ale powiedzmy dalej, grzesznych, nieprawych, złych uczynków. Nie odwrócili się mimo tego, co widzieli. Mimo tego, co się na ich oczach rozgrywało. Tej całej tragedii. Trupy przecież zasłały ziemię. Oni stąpali między nimi. Grzebali tych, którzy poginęli. Ale sami się nie odwrócili od złych uczynków swoich rąk. Jak musi być człowiek zepsuty? Jakżeż musi być zatwardziały, skoro taką, a nie inną postawę zajmuje? Dalej czytamy w wierszu 20. W wierszu 20 dalej czytamy, że ci ludzie, którzy pozostali, a więc pozostali ludzie, nie przestali, nie zaniechali oddawania czci demonom, to jest pierwsze, nie zaprzestali oddawania czci bałwanom złotym i srebrnym i spiżowym i kamiennym i drewnianym, które nie mogą ani widzieć, ani słyszeć, ani chodzić. I po trzecie, nie odwrócili się od zabójstw swoich, ani od swoich czarów, ani od przeteczeństwa swego, ani od kradzieży swoich. Zwróćcie uwagę, co ci ludzie czynili zamiast się nawrócić. Zamiast się odwrócić od zła, zauważcie, co czynili. Można to, co czynili, podzielić na 3 różne kategorie. Na 3 różne rozdziały. Po pierwsze, na pierwszym miejscu jest zapisane, jest powiedziane, że uprawiali tak zwany demonizm, czyli, inaczej mówiąc, oddawali cześć komu? Demonom. A oddawanie czci demonom, za chwilę będziemy trochę więcej o tym mówić, oddawanie czci demonom, co jest czymś ewidentnie przez Boga zakazanym, to jest absolutny Boży zakaz, by nie wchodzić w relacje z demonami. Skąd się wzięli, mówiliśmy poprzednim razem? W związku z tym, że są to zbuntowane duchy, nie mające ciała, Bóg nakazuje, aby absolutnie nie wchodzić z nimi w jakiekolwiek relacje. Upadła wieża Babel, dlatego jak mówiłem poprzednim razem, że chcieli budowniczy sięgnąć do demonów. Bóg wielokrotnie zakazuje wszelkich praktyk związanych z nawiązywaniem relacji z demonami. Czytajcie Biblię, a gdy ją będziecie czytać, znajdziecie mnóstwo takich miejsc, gdzie Bóg mówi: nie wolno, nie wolno. Kto to czyni, jest obrzydliwy w moich oczach, powiada Bóg. Oni natomiast uprawiali demonizm, to znaczy wchodzili w relacje z tymi bezcielesnymi, upadłymi duchami, z duchami demonicznymi. A zawsze tego rodzaju praktyki, a więc mniejsze lub większe wiązanie się, utrzymywanie społeczności, kontaktów, relacji z demonami, prowadzi do kolejnego wynaturzenia. To jest pewnego rodzaju gradacja. Najpierw kontakty z niewidzialnymi mocami demonicznymi. A te prowadzą tych ludzi do bałwochwalstwa. Bo cóż oni czynili w następnej kolejności? Czy zauważyliście? Oddawali cześć komu? Bałwanom, złotym, srebrnym, spiżowym, kamiennym i drewnianym, które mówić nie potrafią, słyszeć nie słyszą i widzieć nie widzą. Boga czcić nie chcieli. Bogu chwały oddawać nie chcieli. Ale wizualnym, widzialnym bóstwom w postaci różnego rodzaju posągów cześć i dary oddawali. Jakżeż przewrotna jest natura ludzka. A więc popatrzcie, do czego doszło. Ale widzicie, niektórym, dlaczego tak było? Było tak dlatego, ponieważ tak było i tak jest, że niektórym ludziom trudno jest oddawać chwałę niewidzialnemu Bogu. No jak? Mówić alleluja, chwała Ci Boże, skoro nikogo nie widzę. Człowiek ma to do siebie, że chętniej, skłonniejszy jest oddawać chwałę czemuś, co widzi. Jeśli nie potrafi oddawać Bogu chwały, bo Go ani nie widzi, bo Go nie widzi, bo Bóg jest duchem, no to musi mieć jakieś wyobrażenie Boga, namiastkę, jak mi tam ktoś podpowiada, a więc musi mieć kogoś, komu się kłania i kogo widzi, kogo może dotknąć. I demony w sprytny sposób to wykorzystują. Popatrzcie do pierwszego listu do Koryntian. Pierwszy list do Koryntian, rozdział dziesiąty, wiersz 19 i 12. Pierwszy list do Koryntian, rozdział 10, wiersz 19 i 20. Przysłuchujcie się nauczaniu apostoła Pawła i popatrzcie, czego on nas naucza. O czym on mówi? Cóż wtedy chcę powiedzieć? No nie czytamy całego rozdziału, choć warto by było, ale w wierszu 19 powiada tak. Cóż wtedy chcę powiedzieć? Czy to, że mięso składane w ofierze bałwanom jest czymś więcej niż mięsem? Albo że Bożek jest czymś więcej niż bałwanem? Nie. Chcę powiedzieć, że to, co składają w ofierze, w domyśle tym bałwanom, o których wcześniej mówi, tym bożkom, co składają w ofierze, ofiarowują w rzeczy samej komu? Demonom, a nie Bogu. Ja zaś nie chcę, abyście mieli społeczność z demonami. Nie możecie pić kielicha pańskiego i kielicha demonów. Nie możecie być uczestnikami stołu pańskiego i stołu demonów. Co więc jest tu napisane? Że oddawane pokłony tym niby bóstwom w postaci posągów, to w rzeczy samej jest to oddawanie chwały i czci komu? Demonom. One, okazuje się, stają za tymi widzialnymi, wizualnymi postaciami, które można dotknąć, namacać. One z rzeczy samej za tym stają. Dlaczego? Bo taka jest natura diabła. Powiadam, taka jest natura diabła. On nigdy nie objawia się wprost, bezpośrednio. I nigdy się nie objawiał wprost i bezpośrednio. Zawsze stawał za kimś albo za czymś. To jest zrozumiałe, no bo gdyby przyszedł i powiedział, ja jestem Belzebub, rodem z piekła, upadły duch, ja jestem ten wilk, który przychodzi, żeby kraść, zabijać i tracić, to każdy wierzący brałby nogi za pas i wiał, dokąd go oczy poniosą. Prawda? Dlatego on, nie martwcie się, on jest na tyle sprytny i chytry, że w ten sposób nie postępuje. On staje za kimś albo za czymś. Czyż tak nie było w ogrodzie Eden, gdy przyszedł, aby kusić Ewę? Czy stanął przed nią i powiedział, wiesz, ja jestem tym właśnie zbuntowanym aniołem, który z nieba spadłem? Bóg mnie zrzucił, ponieważ się zbuntowałem? A teraz przyszedłem, żeby się z tobą rozprawić? Przypuszczam, co zrobiłaby Ewa. Wezwałaby Boga i już by go nie było. Ale popatrzcie, jak on sprytnie postąpił. On przyszedł pod postacią węża. A wąż, powiada Biblia, był jednym z najpiękniejszych w owym czasie zwierząt. I stojąc za tym wężem, skusił Ewę. Doprowadził do jej upadku i upadku Adama. I w wielu, wielu miejscach Biblii znajdujemy go zawsze stojącego za kimś. Zawsze stojącego za kimś. Wyobraźcie sobie, że nawet jednego dnia, jak mówi ewangelista Mateusz w 16 rozdziale, stanął za bosem apostołów. Stanął za naczelnym z apostołów. Stanął bowiem za kim? Za Piotrem. I Piotr przychodzi i mówi, Panie, nie pójdziesz na Golgotę. Panie, nie pójdziesz na krzyż. Zrób coś. Nie, nie, to nie może być. Myślał pewnie więcej o sobie, bo co z nami? Ale Jezus powiada, idź precz ode mnie. No ale on, to greckie wyrażenie, które tam jest wypowiedziane, raczej mówi, idź precz, szatanie, który stoisz za Piotrem. To nie Piotra jako szatana, bo przecież Piotr nie był szatanem, był człowiekiem. Ale szatana, który stał za Piotrem, Jezus zgromił. Idź precz, szatanie, który stoisz za Piotrem, który sprowokowałeś w chytry sposób. Chciałeś go użyć do tego, aby posłużyłeś się jego ustami. Idź precz. A Paweł powiada nawet, że jak trzeba, zwłaszcza świętych, jak trzeba, zwłaszcza nawet świętych, potrafi kusić, przeistaczając się w anioła światłości. Okazuje się, że nawet aniołom wierzyć nie możemy. Że nawet im nie możemy ufać. Bo skąd wiesz, bracie, skąd wiesz, siostro, czy to jest prawdziwy, czy fałszywy anioł? Jak to sprawdzisz? Dowód osobisty? Paszport? No, w ten sposób nie sprawdzisz za pomocą paszportu i dowodu osobistego. Czy to jest prawdziwy, czy fałszywy? Miernikiem jest jedynie i wyłącznie Biblia. I gdyby ktoś ci powiedział, wiesz co, anioła dzisiaj widziałem i on mi powiedział, że musisz wyjść ze zboru Filadelfia, to co, posłuchasz go? Nie. To co zrobić powinieneś? Wziąć słowo i odpowiednio się z nim rozprawić. To, że się anioł ukazał komuś i jeśli coś nie zgodzi z Biblią, sugerował, proponował, to nie ma innego wyjścia, jak otworzyć drzwi i powiedzieć mu, co myślicie o tym. No więc taką ma metodę postępowania diabeł. I tutaj to bardzo wyraziście widzimy. Bo co? No bo stanął za tymi bałwanami złotymi, srebrnymi, spiżowymi. I ci ludzie byli prawdopodobnie święcie przekonani, że są religijnymi. Bo przecież kłaniają się tym widzialnym bóstwom, składają im ofiary, a biedni nie wiedzieli, że za tymi widzialnymi posągami kryją się duchy ciemności. To jest druga płaszczyzna. Ale popatrzcie, co to za sobą pociąga. A więc jeszcze raz powtórzmy. Przychylność do demonów sprawiła, że stali się bałwochwalcami. A stawszy się bałwochwalcami, zwróćcie uwagę, do czego taka postawa ich doprowadziła. Do totalnego upadku moralnego. Konsekwencją relacji z demonami i bałwochwalstwa był i pozostaje zawsze głęboki upadek moralny. Bo co oni robili? Zabijali się, tak jakby mało było trupów wokół nich. Upełniali wszeteczeństwo. Dalej dopuszczali się kradzieży. Jestem przekonany, że nie wszystko tutaj Biblia wymienia, bo i po co. Bo w innych miejscach Bożego Słowa mamy wymienione te wszystkie uczynki niemoralności, które czynili ludzie, kiedy się oddawali bałwochwalstwu. Zresztą przypomnijcie sobie Izraela. Dopóki wierzył żywemu Bogu, dopóki był to lud święty. Ale gdy się odwracali od żywego Boga do molochów, do Baala, do Asztary, to zawsze wtedy następował tragiczny upadek moralny. Zawsze. Bo to pociąga jedno za sobą. Bo ten, który stoi za tymi, czy ci, którzy stali za tymi posągami, no, prowokowali ich, ściągali ich do życia w upadku moralnym. A więc czytamy tutaj przecież o zabójstwach, o wszeteczeństwach, o kradzieży. Ale to jest skutek tych wcześniejszych ich zachowań. A więc demonizmu, a więc bałwochwalstwa. A teraz nastąpił upadek moralny. Przejdźmy teraz więc może więcej nieco do pierwszego zwiedzenia, jakie nazwaliśmy sobie demonizm. Poprzednim razem mówiłem, skąd prawdopodobnie wzięły się demony. Są różne hipotezy, nie będę tego powtarzał, prawdopodobnie jest to nagrane, można sobie to odtworzyć. Dziś idźmy dalej i zastanówmy się nad sposobami, metodami ich ataków. W jaki sposób te bezcielesne duchy atakują ludzi? W jaki sposób? Czy mają jakieś określone metody, czy też tak na żywioł? Nie. To jest żelazna, jak to się kiedyś mówiło, pruska armia, bismarkowska armia. To jest armia zdyscyplinowana. I powiada apostoł Paweł, że diabeł ma opracowane metody, po grecku metodeia, strategię. Ma opracowaną strategię. Nie mówimy o demonologii, ale powiem, że nie, w zasadzie wszystkie dziedziny albo wszystkie aspekty, albo jakby to nie nazwać, są atakowane. Ten atak rozpoczyna się od jednostki, każdy z nas, od małżeństwa, poprzez małżeństwo, poprzez rodzinę, poprzez miasto, poprzez kraj. I w zasadzie wszystko jest jak gdyby ogarnięte ich zainteresowaniem. Gotowe są i atakują wszystko. Wszystko. Ale nie będziemy mówić o tych wszystkich etapach atakowania albo tych wszystkich miejscach atakowania. Skupmy się dzisiaj przez chwilę na atakach na pojedynczą osobę. Na pojedynczą osobę. Ataki na pojedynczą osobę mają różny charakter. I zależne to jest, po pierwsze, od charakteru demona, a po drugie, od osobowości człowieka. Z całą pewnością mnie atakuje w innych dziedzinach, bo doskonale wie, gdzie jest to miejsce odsłonięte w moim życiu. Jak w przypadku Goliata, Dawid doskonale wiedział. Z całą pewnością w innych dziedzinach atakuje ciebie. A więc zależne to jest od, jak gdyby, naszej osobowości, naszego charakteru. Ale też, jak powiedziałem, zależne to jest od charakteru demona. Nie myślcie, że demon demonowi jest równy. Żeby może przynajmniej odrobinę światła rzucić na ten temat, otwórzmy Ewangelię Mateusza, rozdział 12. Ewangelia Mateusza, rozdział 12. I spójrzmy na fragment, to znaczy na wiersze 43, 44 i 45. Od 43 do 45. Ewangelia Mateusza, rozdział 12 od 43 wiersza. Pan Jezus mówi: gdy zaś duch nieczysty wyjdzie z człowieka, posłuchajcie, co się z nim dzieje, wędruje po miejscach bezwodnych, szukając ukojenia, uspokojenia, ale go nie znajduje. Bo już poprzednio mówiłem, że ich największym pożądaniem jest zdobyć jakieś ciało i wejść do tego ciała. Wtedy się mogą realizować. Wiersz 44 wtedy mówi: wrócę do domu swego, skąd wyszedłem, i przyszedłszy zastaję go opróżnionym, wymiecionym i przyozdobionym. Jest to historia człowieka nawróconego. Człowieka, który kiedyś był grzesznikiem, nawrócił się, duch nieczysty, prowokujący go do grzeszenia, wyszedł z niego, opuścił go, ale po jakimś czasie wraca. I oto znajduje to miejsce, z którego wyszedł, puste. Co by oznaczało, że nie wolno pozostawać, nie wolno być pustostanem. Bo pustostany zaraz bezdomni zamieszkują. A zatem nie wolno być pustostanem. Trzeba natychmiast wołać o co? Napełnienie duchem. Dlatego Paweł apeluje: bądźcie pełni ducha. Ten wróciwszy, ten demon nieczysty wróciwszy, zastał pustostan. I co? Wówczas idzie i zabiera z sobą 7 duchów innych. Zwracam uwagę na słowo gorszych. Gorszych niż on, i wszyscy mieszkają tam, i bywa końcowy stan człowieka tego gorszy niż pierwotny. Tak będzie i z tym złym pokoleniem. Jakiego rodzaju przyjaciół, pomocników sobie zebrał? Gorszych niż on był. A więc on był tego kalibru duchem, a tych, których sprowadził do pomocy, by mu przyszli z odsieczą, ci byli gorsi. Czyli jest jakieś stopniowanie. Lepszy albo mniej, no lepszy w ogóle. No powiedzmy sobie, zwykły, gorszy, być może są jeszcze najgorsze. A zatem wziął gorszych. Zależne to jest od charakteru demona. Od charakteru demona. A więc ataki są zależne od rodzaju demona. Jeszcze raz, wracając do tego miejsca z Ewangelii Mateusza, myślę, że w tym momencie nie dziwi nas, że niektórzy ludzie byli wierzącymi, a dzisiaj są gorszymi niż byli przed nawróceniem. Myślę, że takich znacie. Ja takich znam. Dzisiaj stokrotnie stan ich jest gorszy. I to nie dlatego, że tutaj w Filadelfii, czy gdzieś tam w innym, czy tam w kościele się tego ich nauczono. Nie, po prostu zostali zaatakowani przez 7 gorszych demonów. Nie wiedzieli prawdopodobnie, jak sobie z tą presją poradzić. Zostali opanowani, przełamana została ich wola, stali się siedliskiem tych gorszych demonów, a te się pastwią nad nimi, upadlają ich, nurzają ich w błocie, w grzechu i w bezprawiu. A więc taką ewentualność Pan Jezus wyraźnie tutaj zakłada, że tak się może dziać. Tak może być. Tak może być. Ale z tego wynika także inny wniosek. Że każdy wierzący człowiek, którego serce zostało oczyszczone, wymiecione, wybielone, uporządkowane, tak jak czytaliśmy, nie może się czuć na tyle bezpieczny i hojrakować i mówić, mnie już nic nie grozi. Mnie już nic nie grozi. Powiadam, każdy wierzący człowiek jest atakowany. A celem ataków jest, aby z powrotem ściągnąć tam, skąd wyszedł. Piłeś? Wracaj! Żyłeś w mylinie? Wracaj! I to w różnoraki sposób te próby są czynione. Różne są sposoby atakowania demonów. Różne. Tak jak powiedziałem, w zależności od charakteru człowieka i w zależności od rodzaju demona. Muszę powiedzieć, że według mojego rozeznania i mojej praktyki najcięższym kalibrem demona jest demon nieczystości seksualnej. Jest najcięższego kalibru demon. I z mojego doświadczenia, może nie aż tak obfitego, wynika, że najtrudniej ten demon wychodzi. Łatwiej wychodzą wszystkie inne, a ten się uporczywie trzyma. Nie sposób sobie tak szybko z nim poradzić. Bo tak jak powiedziałem, no są różne kalibry, są różne gatunki, czy jakby to nie powiedzieć, demonów. I one atakują. I jak powiedziałem, są różne sposoby atakowania. Nie mówimy o demonologii, a więc nie będę ich wszystkich wymieniał. Powiem tylko, że najczęściej dzieli się sposoby ich atakowania jakby na trzy grupy. Na trzy różne płaszczyzny, formy. Najbardziej powszechną jest tak zwana presja. Za chwilę powiem kilka słów na ten temat. Drugą formą jest posesja, albo inaczej uchwycony przyczółek, uchwycenie przyczółku. I wreszcie ostateczną, tą najgorszą, najdramatyczniejszą jest tak zwane opanowanie, czyli okupacja. Demoniczne opanowanie, inaczej okupacja. Słów kilka na temat pierwszego sposobu, bo ten jest chyba nam wszystkim znany i wszyscy go w jakiś sposób odczuwamy. Jest to tak zwana presja. Presja polega na tym, że i wierzący, i niewierzący, a zwłaszcza wierzący odczuwają presję wywieraną na nich jakby z zewnątrz. Moce demoniczne w różny sposób atakują, zwłaszcza, powiedziałem, wierzących ludzi od zewnątrz. Powiecie, ja w to nie wierzę. No to zapytajcie Jezusa, dlaczego przeżywał pokuszenie na pustyni. A przecież czwarty rozdział Ewangelii Mateusza i Łukasza powiada, że Jezus po chrzcie w Duchu Świętym został zaprowadzony dokąd? Na pustynię. Aby być i tam był kuszony. Kuszony w różny sposób. Dał odpór zwyciężył. Ale nie aż tak triumfalnie kończy się ten proces pokuszenia. Bo gdy kończy się pobyt Pana Jezusa na pustyni, to czytamy: i odstąpił od Niego szatan do czasu. Czyli z tego należy wnioskować, że znowu się po tym przyplątał. Że znowu, choć o tym Biblia już nie mówi, bo no, czy jest sens, żeby bezustannie o tym mówić? Już Biblia tego nie opisuje, kiedy i gdzie znowu dopadł go wróg, aby go kusić. I w jaki sposób go kusił. Wystarczy, że mamy jeden opis z początku służby Pana Jezusa. I czasem mnie ludzie pytają, to w którym to momencie Pan Jezus pokonał szatana? Wtedy tam na pustyni czy na Golgocie? To kiedyś nastąpiło po jednej z moich usług, kiedy mówiłem, że na Golgocie Jezus pokonał moce piekła, moce ciemności. Podszedł do mnie jeden brat, mówi: proszę wyjaśnij mi, bracie, bo ja tego nie rozumiem. Bo przecież on walczył z szatanem na pustyni i tam go pokonał, a ty dzisiaj mówiłeś, że pokonał go na krzyżu. Odpowiedziałem tak. Tam na pustyni Jezus pokonał szatana jako on, jako persona, jako człowiek. Za siebie w swoim życiu tam na pustyni odniósł triumf nad szatanem, ale na Golgocie odniósł triumf za nas wszystkich. Czy tak? Czy możemy taką interpretację przyjąć? To zwycięstwo na Golgocie, na pustyni, to było zwycięstwo w osobistym życiu Jezusa. Bo on był we wszystkim kuszony, bo był człowiekiem i był Bogiem. Jako człowiek był kuszony, tak jak my kuszeni jesteśmy. Ale tam na pustyni odniósł on zwycięstwo, ukazując nam, pokazując nam, że skoro on odniósł zwycięstwo, to wcale my nie musimy ulegać pokusie. A cały zbór odpowiedział amen. Odpowiedzcie amen. No, a gdy umierał na krzyżu, odniósł zwycięstwo za nas wszystkich. Tam już nie za siebie samego, ale za ciebie, za mnie, za nas. No więc presja wywierana zwłaszcza na wierzących. Zwłaszcza na wierzących. Powiadam, nie wiem, bo Biblia o tym nie mówi. Czy Jezus przeżywał pokuszenie, zanim nie został ochrzczony w Jordanie, nie zstąpił na Niego Duch Święty? Nie wiem, bo nie ma o tym w Biblii wzmianki. Ale był kuszony w momencie, gdy Duch Święty na Niego stąpił i, jak powiedziałem wcześniej, został ochrzczony. Wtedy zaczęło się pokuszenie. Może gdy hulałeś w tym świecie, nie wiedziałeś nawet, że istnieje coś takiego jak pokuszenie. Może. Ale od momentu, gdy się nawróciłeś, czujesz, że powietrze jest gęste nad tobą. Że gęstnieje raz bardziej i drugi raz inaczej. Że coś wiruje wokół ciebie. Że pokusa za pokusą. Pokuszenie za pokuszeniem. Dlaczego? No właśnie, dlaczego? Bo wróg chce, byś wrócił tam, skąd przyszedłeś. Skąd cię Bóg wyrwał, a wyrwał nas z ciemności i przeniósł nas do królestwa swojego Syna. W jaki więc sposób, co więc, w jaki sposób usiłuje, czym nas usiłuje skusić kusiciel? Czy moce kusicielskie? Najczęściej, bracia i siostry, najczęściej proponuje nam powrót do starego stylu życia. Najczęściej proponuje, inaczej mówiąc, świecki styl życia. Powrót do starego stylu życia. Na przykład, że powiem, nie obrażajcie się, chłopcy, bo to was nie dotyczy. Dlaczego nie miałbyś współżyć z dziewczyną przed ślubem? Dlaczego miałbyś się trzymać tylko jednej? Albo dlaczego nie mogłabyś spróbować współżycia z chłopcem. Przecież wszyscy tak robią. A mężczyźnie, żonatemu, no spróbuj, czy inne też tak smakują jak twoja żona, czy nie. A kobiecie, zamężnej, mężatce, spróbuj, czy nie ma on więcej wigoru niż twój mąż. Przecież wszyscy tak robią. Przecież dzisiaj z jedną kobietą bardzo niewielu żyje. Ha, w telewizji pokazywani są i za ludzi niezwykłych uznawani są ci, którzy mieli 5-6 żon, a już myślą o siódmym rozwodzie. Przecież to są bohaterowie. A poza tym, a może byś tak z mężczyzną mężczyzna spróbował? A może byś tak kobieto z kobietą spróbowała? No, ja już nie chcę tego wszystkiego wymieniać, bo wam kolacja smakować nie będzie, więc wolę sobie to już pozostawić na zaś. Świecki styl życia. Świecki sposób życia. Dlaczego nie? Przecież wszystko jest dla ludzi. Prawda? Niektórzy nawet mówią, przecież gdyby Bóg miał coś przeciwko temu, to by nie stworzył seksu, pociągu. A skoro stworzył seks i dał mi ten potencjał, to ja muszę to wykorzystać. Ale czyż to nie jest demoniczne? No, jest czy nie? Macie wątpliwości? No to czytajcie, co Biblia mówi na temat wszeteczeństwa, a więc na temat życia przedmałżeńskiego, współżycia przedmałżeńskiego. No to czytajcie, co Biblia mówi na temat cudzołóstwa, a więc na temat życia, to znaczy zdrad małżeńskich. Ale wróg to proponuje. Wróg do tego zachęca. Wróg to do tego kusi. Inny sposób, no wszystkich oczywiście nie możemy omówić, inny sposób kuszenia to korzystanie z praktyk okultystycznych. A więc spróbowanie dla żartów z praktyk okultystycznych. Koleżanki się dzisiaj będą bawić w wywoływanie duchów. No co ci szkodzi, no przecież ty w to nie wierzysz, prawda? No więc może tylko tak, dla zabawy. A może, no co to za, to tak dla zabawy. A będę się modlił o ochronę świętej krwi i pójdę, żeby mi cyganka powróżyła z ręki. Tak, tak niektórzy wierzący myślą, że pod osłoną krwi Pana Jezusa to okultystyczne praktyki nie szkodzą. Nie chodzi o te gruszki, tylko po coś tam w los. Znacie to powiedzenie. A więc praktyki okultystyczne. Można by było na ten temat się rozwodzić i rozwodzić, bo to jest katastrofa, co się dzieje. To jest katastrofa. Nie ma gazety bez horoskopu. Nie ma gazety bez horoskopu. W telewizji wszędzie na pierwszym planie jest horoskop, wróżki, wróżbiarze różnego rodzaju. Spirytyzm, jak już powiedziałem, wywołanie duchów, magia. No to jest plaga, w naszym pojęciu plaga. Ale w pojęciu ludzi, którzy prowadzą świecki tryb życia, to jest zabawa albo normalność. I z tym samym przychodzi do wierzących, proponuje im to. No, co ci szkodzi wiedzieć, kiedy wyjdziesz za mąż, a czy to będzie brunet, a może blondyn i to jeszcze z niebieskimi oczami, wysoki. I ciekawość, powodowani ciekawością, zainteresowaniem ludzie dają się nabrać na ten haczyk. Nie wiedzą biedni, że za tym stoją określone moce demoniczne. Że za tym stoją moce ciemności. Czas mój dzisiaj już dobiegł do końca. Jak Bóg da, to przed świętami jeszcze was pod choinkę czy na Wigilię obdarzę jednym wykładem na ten temat. Choć to może nie jest najlepszy temat do świąt czy na święta.